Czy macie marzenia? A myślę, że tak. Nawet nie musicie rąk podnosić. Jestem przekonany, że każdy o czymś marzy. Ale czy marzycie o tym, żeby wygrać w totolotka? No, kto marzy o tym? A kto gra w totolotka? Ja czasami marzę, ale wcale nie gram w totolotka. Mamy różne marzenia i myślimy sobie, a jakbym wygrał, no to te 5% tam dam na zbór. To już w porywie zaćmienia. Ale możemy mieć, kochani, marzenia o bardziej realnych sprawach. Możemy marzyć o rzeczach, które mają szansę zrealizować się. Jako ludzie Kościoła na pewno marzymy o rzeczach, które dotyczą życia duchowego, zwłaszcza życia zborowego. To jest jakieś marzenie, które nam towarzyszy. Chcemy nowych rzeczy, nowych doświadczeń, nowych form, nazwijmy to w cudzysłowie liturgicznych. Chcemy być zbudowani. Chcemy czuć się tak, jak pisze o tym apostoł Paweł, już kilka razy ten werset cytowałem. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z was bierze w nim czynny udział. Wszystko niech się dzieje dla wspólnego dobra, albo w tłumaczeniu innym ku zbudowaniu. To są nasze marzenia. Chcemy, by wszystko, co tu się dzieje, było ku zbudowaniu, byśmy byli posileni, byśmy byli zachęceni. Badania, które są prowadzone w świecie, sugerują, że te nasze marzenia i wysiłki, czy też pragnienia, by pojawiła się jakaś nowa rzecz duchowa, występują dość cyklicznie. Mniej więcej przychodzi taka moda na jakąś duchową rzecz i trwa około 5 lat. Socjolodzy już to zbadali, ale z obserwacji to, zdaje się, tak działa. Około 5 lat mniej więcej jakaś moda trwa, potem ona się nie zawsze sprawdzi, no to się szuka następnych nowych pomysłów. Życie ciągle stawia przed nami jakieś wyzwania. Chcemy jakichś doświadczeń przed Bogiem. Czy jest złą rzeczą marzyć? I tak, i nie. Lucyfer, anioł światłości, marzył, by być równym Bogu. Ale to miejsce było już zajęte. Marnie skończył. Bogaty człowiek, kiedy mu pole obrodziło, marzył, by zbudować większe stodoły, większe spichlerze, by gdzieś to wszystko pomieścić, zgromadzić. Z punktu widzenia człowieka, to była zapobiegliwość. Z punktu widzenia nieba były to marzenia śmiercionośne. Nie wiedział, że Pan Bóg ma inne plany w stosunku do niego. Marnotrawny syn marzył o wolnym życiu, bez nadzoru ojca, bez tego ciągłego strofowania i kiwania tym palcem i słuchania starego ojca. Kiedy był przy korycie ze świniami, też marzył, żeby znów być w domu ojca i chociaż być tam niewolnikiem. Różne marzenia możemy mieć. Józef otrzymał bardzo ciekawą wizję i marzenie. Pośpieszył się z tym, bo powiedział to swoim braciom. I kiedy pochwalił się tym swoim marzeniem, jego bracia, mówiąc tak kolokwialnie, nabijali się z niego i mówili: oto idzie ów mistrz od snów. Ale on był naprawdę mistrzem. W Bożym ręku oczywiście. Ale te marzenia wygnały go na długoletnią poniewierkę. Izrael, o którym mówię, że to naród wizji, przekuwali ciągle swoje marzenia na realne życie. Nadszedł dzień, kiedy już mieli własny kraj, do którego w końcu dotarli, a ich marzenia pękły jak bańka mydlana. Sen o kraju miodem i mlekiem płynącym skończył się, bo się okazało, że trzeba się wziąć do pracy. że już manna z nieba sama nie spadnie. Trzeba zakasać rękawy. Ale marzenia ciągle były przed nimi. Marzenia są ciągle przed nami. O wielu rzeczach marzymy, by zrealizowały się, by stały się, by miały miejsce, by w życiu zboru też coś się zmieniło. I te marzenia gdzieś nam ciągle towarzyszą, albo je głośno wypowiadamy, lub o nich tylko myślimy. Jak to się może stać? Co się może zmienić? Jest taki wspaniały werset w Księdze Zachariasza, 4, wiersz 6. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Oto miejsce, gdzie mogą się zrealizować nasze marzenia. Jakiekolwiek by one nie były, jeśli staniemy przed Bogiem i będziemy się modlić: Panie, niech dzieje się Twoja wola w moim życiu, to w realizacji tych marzeń jest tylko jeden istotny czynnik. Nie dzięki naszym staraniom, nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszej zapobiegliwości, nie dzięki naszej mądrości, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Czy wierzycie, że może życie zboru zmienić się nie dlatego, że jesteśmy mądrzy, umiemy przewidywać i będziemy mieli na cały rok plan, ale dzięki temu, że pozwolimy, aby Duch Święty zaczął działać i zmieniać nasze życie? Ja wierzę, że tak. Roboczo zaproponowałem braciom usługującym, kaznodziejom tego zboru, aby takim roboczym hasłem dla nas w tym roku było hasło Rok Ducha Świętego. Bo mamy pragnienia. Chcemy, by się coś więcej zdarzyło niż tylko jeden krok w naszym duchowym życiu do przodu. Może więcej tych kroków. Zapewne stać nas na wiele. Mamy plany i pomysły. Dysponujemy zapleczem, ludźmi. I właśnie, czy to wystarczy, aby mieć marzenia i plany? Postanowiliśmy, Duch Święty i my. Na początku roku powiedziałem, nie możemy żyć bez jakiegoś planowania, gdyż mogłoby się okazać, że na końcu zobaczymy napis ślepa uliczka. Ale na pewno istotne jest pytanie, jaki zachować podział między tym zdaniem postanowiliśmy Duch Święty i my. To w jakich proporcjach? 50% na 50%? Czy pakiet większościowy, 70% Duch Święty, 30% my? A może odwrotnie, my 70%, albo my 90%, a Duch Święty 10%. Odpowiedź jest w tym wersecie, który cytowałem z księgi proroka Zachariasza. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi. To, co planujemy, o czym myślimy, o czym marzymy, co jest w naszym sercu, a wierzę, że dobre rzeczy są w naszym sercu, może się zrealizować, jeśli zachowamy właściwe proporcje w tym postępowaniu Duch Święty i my. Bóg nie boi się konfrontacji, by Duch Święty i my się skonfrontowali, byśmy brali w tym udział. Bez nas wiele rzeczy się nie zdarzy, ale ważne są te proporcje. Ile jest nas, a ile prowadzenia Bożego, ile prowadzenia Ducha Świętego. To się wydaje takie oczywiste dla ludzi wierzących. Zwłaszcza gdy mówimy o tym, czy mówię do ludzi wierzących. By pogłębić to rozważanie, posłużę się tekstem, który zapewne większość ludzi wierzących zna. Więc teraz wyjmijcie swoje miecze i sprawdźcie ten tekst. To 37 rozdział księgi proroka Ezechiela. Nie będę czytał tych pierwszych 14 wersetów, ale będę się do nich odwoływał. Miejcie ten tekst przed sobą. Prorok Ezechiel miał niezwykłe doświadczenia. Bóg poprowadził go w pewnej wizji na cmentarzysko zasłane kośćmi. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Myślę, że nie lubimy takich miejsc. Ja nie lubię takich miejsc. Ja nawet nie lubię cmentarzy. A tam szkielety. A jeszcze niech zaczną tylko klekotać. O nie, 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 nie. To nie dla mnie. Tęsknimy za duchowym ożywieniem. Niech ktoś rozpali nasze serca. Niech nas zagrzeje. To dobre marzenie. Ale nie lubię być na polu suchych kości. Nie lubię być na cmentarzu. A czy wiesz, siostro i bracie, że żyjesz cały czas w takim miejscu? Wokół nas jest cmentarzysko suchych kości. Bo ci, którzy są już ożywieni, to naprawdę niewielkie grono. Te proporcje są bardzo mocno zachwiane. Modlimy się o zielonoświątkowe przeżycia, znaki i cuda, wizje. Oczekujemy nadnaturalnych przeżyć i stajemy czasem przed taką antytezą. Bóg nie może zrobić. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? O, Pan Bóg nie może chyba coś zrobić. Nie daje rady. Pesymizm, cynizm, niewiara, nieufność, trudności, kryzysy. Nawet Bóg sobie z tym nie może poradzić. To jest twierdzenie antytezy. Na szczęście Ezechiel reaguje inaczej. Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz. Ten ból, to dramatyczne napięcie rozładowuje Bóg. Powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. To pierwszy krok ku przeżyciom, ku prowadzeniu Ducha Świętego, ku namaszczeniu, ku zmianie. Słuchajcie słowa mego. Ale kto głosi kazanie do grobów? Kto głosi kazania do suchych kości? Tym, którym należało ogłosić zbawienie, podać Ewangelię, byli już martwi. To była dolina pełna suchych kości. Czy jest to rozsądne, by przemawiać do kości suchych? To dramat. Oni już nie żyją. Jak można przemawiać do tego pola, które kiedyś było żywymi ludźmi? Na tym polu byli żywi ludzie. Żadna szczepionka nie może ich uratować. Nie może ich wyleczyć z tej choroby. Są martwi. To wraki, szkielety. Gdyby Bóg ci powiedział, głoś do takich kości, co widziałbyś, jakie twarze, kogo byś widział, kogo byś widziała? Beznadziejny stan, tylko suche kości. Słuchajcie słowa Pana. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu. Jakże niezwykły, wspaniały Bóg. Gdybym ja miał przemawiać do takich kości, i gdyby one się poruszyły, to mnie już by tam nie było. Albo bym zemdlał z wrażenia, albo bym pokonał rekord świata na kilometr, przynajmniej w takim biegu. Ale Pan Bóg jest łaskawy. Czytacie, co zrobił? Żeby nie przerazić Ezechiela, to nie tylko, że je powlókł ścięgnami, mięśniami, takie czerwone, zakrwawione szkielety ruszyły w kierunku jego, ale pokrył je skórą i zobaczył ludzi. Bóg wie, co robi. Słuchajcie słowa Pana. Kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy zwiastujemy Boże Słowo do tego duchowego cmentarzyska, jakie jest wokół nas, to cmentarzysko suchych kości. Ale kiedy zwiastujesz Boże Słowo, dzieją się rzeczy niezwykłe. Nagle te kości zaczynają się do siebie zbliżać. Nie mogłeś patrzeć na człowieka. Nie byłeś w stanie z nim rozmawiać. Ale Bóg przyszedł do niego ze Słowem Bożym. A ty możesz stanąć obok niego i powiedzieć: siostro, bracie. A kiedyś byś powiedział: dziadu, uciekaj. A dziś możesz powiedzieć: to robi Słowo Boże. Siostro i bracie. Wiecie, dlaczego sobie tak to cenię? Bo za tym słowem siostra i brat w Chrystusie jest krew Jezusa Chrystusa. On przelał ją za nas grzesznych, zbawił nas. Boże Słowo, gdy dociera do nas, gdy karmimy się Bożym Słowem, ono sprawia, że jesteśmy blisko siebie, że chcemy być blisko siebie, że znikają bariery, że znikają uprzedzenia, że znika niechęć. Chcesz być z tym drugim człowiekiem. Masz pragnienie z nim porozmawiać. Masz pragnienie z nim się pomodlić. Masz chęć spędzić dobry czas. Słuchaj słowa Pana. Ono zmienia. Ono rzeczy czyni niezwykłe. To nie było bezsensowne polecenie: głoś do suchych kości. Bóg wiedział, dlaczego Ezechielowi dał to polecenie. Wyobrażacie sobie, co się stało? Nadprzyrodzona chirurgia plastyczna. Powstali ludzie obleczeni w to, co mieć powinni. To nie były już szkielety. To robi Boże Słowo. Czy to zrobiłaby mądrość Ezechiela? Bóg powiedział mu: prorokuj nad kośćmi. Głoś tym kościom suchym i martwym Boże Słowo. A ono ich przyodzieje w ciało, zmieni ich, ożywi, z martwych wzbudzi. I stała armia żywych ludzi. A wtedy Bóg powiada: a teraz mów. Zobaczcie ten niuans. Nad kośćmi miał prorokować. Mów do ducha ożywczego. Przyjdź, duchu ożywczy. Kiedy potrzebujesz i chcesz i pragniesz zmian w swoim życiu, módl się, proś Boga o Boże namaszczenie. Niech duch przyjdzie ożywczy do życia tego, które jest życiem, ale ciągle nie życiem duchowym. Prorok Izajasz napisał: będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. Przyjdź, ożywcze tchnienie. Nie tylko było potrzebne, by wzbudzić tych ludzi z martwoty, ze stanu beznadziejnego, ale było potrzebne Boże ożywienie. Nie wasza siła, nie moc, ale mój duch coś może zmienić. I przyszedł Duch Boży. Ożywił i te kości ożyły i one miały Ducha Bożego. To było namaszczenie Bożego Ducha. Dotknęło tej armii wzbudzonych ciał. One żyły, ale duchowo ciągle jeszcze nie miały życia, które mieć powinny. Myślę, że w sensie duchowym nie potrzebujemy kolejnych książek. Jak to zrobić? 5 sposobów na wszystko, czego potrzebujemy, to namaszczenia Ducha Świętego, tchnienia ożywczego w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Co mogą suche kości? Nic. Kogo widzisz, kiedy patrzysz na taką dolinę suchych duchowych kości? Powiem wam, kogo ja widzę, gdy patrzę na taką dolinę suchych kości. A powiedziałem na początku, że siostry i bracia, my żyjemy na cmentarzysku suchych kości. Wokół nas bieleją suche kości martwych duchowo ludzi, którzy nie wiedzą, gdzie jest lewa i prawa ręka, którzy nie wiedzą, kto to jest Bóg, kto to jest Boży Syn, kto to jest Duch Święty. Nie wiedzą, co to znaczy być zbawionym. Nie wiedzą, co to znaczy mieć nowe życie. Dlaczego ci ludzie się radują, dlaczego podnoszą ręce, dlaczego są takimi entuzjastami. Dla nich jest to magia jakaś tylko. Ale wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w Boga nie jest czarną magią. I kiedy modlimy się o Ducha Świętego, to nie jest modlitwa o jakieś magiczne działanie Boga w naszym życiu. Nie uda mi się wszystkiego wam powiedzieć, co widzę, ale kilka rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze, widzę małżeństwa. Podobno już co drugie małżeństwo, mówią socjolodzy, rozpada się. Przestaje istnieć. Biorą rozwód. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że gdy młodzi ludzie, czy nawet jak troszkę mają więcej lat, biorą ślub, to mają już w umyśle przekaz. Jeśli się nie ułoży, weźmiemy rozwód. Pamiętajcie, że nie mówię o ludziach na zewnątrz teraz. Mówię o ludziach, którzy już słyszeli o Bogu, którzy wiedzą, kim jest Bóg. A gdy się to małżeństwo im rozleci, to idą do pastora i proszą o drugi ślub, bo mają kolejny pomysł. A jak ten pastor się nie zgodzi, to inny powie, że nie widzi przeszkód. Suche kości, bez Ducha Świętego. To dlatego jest to przeżycie tak ważne. To dlatego jest tak istotne. To dlatego to ożywcze tchnienie jest potrzebne, aby w naszych umysłach zmienić wszystko. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Ludzie wierzący, przemieńcie się przez odnowienie umysłu. To nie jest słowo tylko do ludzi tam, gdzieś na zewnątrz, za murami kościoła. Jak grzyby po deszczu powstają poradnictwa. Doradcy mówią, chrześcijańscy, przy każdym kościele już prawie istnieje poradnia taka, i doradcy. A cóż oni mówią? No, spręż się. Zacznij mocniej. Jeszcze raz. No to powtórz. To jeszcze więcej wysiłku włóż. Bądź bardziej wyrozumiały. Zrelaksuj się. Wróć do przykazań. A jaki jest efekt? Rozwód. Albo pies z kotem. Chociaż czasami pies z kotem lepiej żyją. Tak mówi wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. Jest tylko jeden kierunek. Do martwych kości musi przemówić Duch Święty. To jest Boże uzdrowienie. To jest ożywcze tchnienie. To jest żywa woda. Duch Święty, Jego obecność, Jego myśli. Jak może być uzdrowione pole suchych kości? Przez Ducha Świętego. Nie stanie się to przez arcymądre rady, ale przez Ducha Świętego. Doradcy nie podołają temu. Kiedy Duch Święty wchodzi do twojego życia, kiedy pozwolisz Mu na to, by wypełnił twoje życie, to zaczyna oddziaływać na twój umysł, na twoje myśli. Zaczynasz myśleć inaczej o mężu, zaczynasz myśleć inaczej o żonie. Kiedy wchodzi Duch Święty do twojego ciała, to masz inne pragnienia fizyczne, inne pragnienia psychiczne. Rzeczy zaczynają funkcjonować inaczej. To nie jest coś, co próbujesz zrobić. Bardziej, bardziej i jeszcze bardziej. Tu potrzebny jest cud, aby wiele zaschłych i wyschłych małżeństw zaczęło funkcjonować jak małżeństwa. To nie jest coś, co zrobisz i doradca doradzi. Będę próbował jeszcze bardziej. Tu potrzebny jest Bóg, ożywcze tchnienie. Czy martwy szkielet twojego małżeństwa może być znów żywy? Czy może kochać znów z taką samą siłą? Czy twoje małżeństwo może być szczęśliwe? Starcie jest między tezą i antytezą. Bóg nie może, to mówi antyteza. I Bóg może, zawsze jest wybór. Bóg może i żaden inny Bóg nie może. Suche kości małżeństw mogą być zmienione, ożywione,
gdy pozwolisz, aby Duch Święty wszedł do Twojego małżeńskiego życia. Kogo widzę jeszcze? Młodych ludzi. O, oni już dostają gęsiej skórki, ciągle się tych młodych czepiają. Wielu ludzi młodych staje się w dzisiejszych czasach stosem suchych kości, bo nie mogą sobie poradzić z presją środowiska, z tym, co się dzieje na zewnątrz. Presja, narkotyki, niemoralne zachowanie, nałogi różnego rodzaju, presja internetu, presja środowiska. Oferta, jaką otrzymują młodzi ludzie, jest przerażająca. Tysiące rad dorosłych są jak groch o ścianę. Młodzi ludzie nie potrzebują tysięcy rad. Potrzebują cudu. Potrzebują poznania Boga i pozwolenia, aby Boże tchnienie przyszło do ich życia. Przyjdź, ożywcze tchnienie. Przyjdź, Duchu Święty. To dlatego mówimy o Duchu Świętym, że jest tak to ważne doświadczenie i przeżycie. Bo pomaga w stawieniu czoła presji wysychania naszych kości. To nie jest nagonka na młodych ludzi, ale to jest pokazanie, w jaki sposób możesz dać sobie radę z presją środowiska. Nie idź za takim poglądem, że żeby swojemu koledze ze szkoły złożyć świadectwo o Bogu, żeby on nie miał ciebie za fanatyka i że jesteś taki bardzo uduchowiony i tu chcecie porozmawiać, ale nie w takiej atmosferze kościelnej. To idziemy do pubu i przy piwie ty mu świadczysz o Bogu. A on właśnie spadł pod stół i ty siedząc dajesz mu świadectwo. Wybij to sobie z głowy, że dałeś dobry przykład, dobre świadectwo. To nie tam leży świadectwo nasze pogrzebane. Powiem dosadnie, to rzucanie pereł przed świnie. Ani tych ludzi nie traktuję tak, jak to słowo określa, bo to byłoby obrażające. Jezus chciał pokazać tylko, że w niewłaściwy moment, niewłaściwy czas. Ale jeśli chcesz sprostać temu, by cię traktowali serio, byś był szanowanym młodym człowiekiem, pozwól, niech wejdzie Duch Święty do twojego życia. Niech Duch Święty to przemieni. Oni potrzebują cudu i ty potrzebujesz cudu. Ożywczego Ducha Bożego. To nie jest coś, co zrobisz. To jest coś, co wejdzie do twojego życia. Starcie między tezą i antytezą. Bóg może ożywić. Żaden Bóg inny nie może. To starcie ciągle trwa, nigdy nie ma końca. Trzeci przykład. Myślę, że bardzo uniwersalny, z którym się spotykacie i nie umiecie sobie czasami wyjaśnić nawet dlaczego. Nie wiem, czy z wami tak jest, ale ja doświadczam czasami tego, że coś odczuwasz, jakiś lęk, jakiś strach, jakiś niepokój. Myślisz, że już depresja cię dopada. Dlaczego jesteś w strachu? Ludzie przychodzą i mówią ci, bądź szczęśliwy. O, dziękuję bardzo. Myśl pozytywnie. O, dobrze ci tak mówić. Jakby ciebie to dopadło, to byś nie myślał pozytywnie. Czego potrzebujesz w takiej sytuacji? Gdy ogarnia cię niezrozumiały lęk i strach i nie umiesz go zlokalizować, nie umiesz go wytłumaczyć, nie znasz przyczyny, nie wiesz skąd się wziął. Wszystko, czego potrzebujesz. Cud, który może Bóg uczynić. Nie znajdziesz u psychoanalityka odpowiedzi. On ci wyciągnie tylko i wydrenuje kieszeń. Wyciągnie kasę. Szukają takich naiwnych. My mamy coś lepszego, coś bardziej wartościowego. Przyjdź do Boga i powiedz mu, Panie, chcę Twojego słowa słuchać i chcę, by Twoje ożywcze tchnienie przyszło do mnie. Chcę mieć Twój Boży pokój. Chcę, Duchu Święty, byś wypełnił moje życie, byś wypełnił moją osobowość. A Duch Święty jest o wiele mocniejszy niż diabelski lęk i strach i niepokój. O nim powiedziano, przyszedł, aby kraj zabijać i niszczyć. Ale Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł, aby dać życie. I aby to życie było obfitym życiem. On przyszedł, by zabrać strach i lęk. Ludzie są pokiereszowani i rozdarci. Życie ich nie pieści. Żyją z dala od Jezusa. Suche kości. Nie potrzeba żadnych dodatkowych programów, żadnych atrakcji. Wszystko, czego ci ludzie potrzebują i może my potrzebujemy, by być uleczonym, potrzebujesz tchnienia Ducha Bożego. Przyjdź ożywcze tchnienie do mojego życia. Bóg może i żaden inny Bóg nie może tego zmienić. I ostatnia ilustracja. Śmierć. To brzmi niepokojąco. Nie lubimy nawet tego słowa. Ludzie unikają tego słowa. Nie mówią. Niech mi Pan nie mówi. Niech ona sobie tam gdzieś będzie. Mam pytanie i bądźcie uczciwi. Ilu z was umrze? Wygląda, że myślicie, że jesteście nieśmiertelni? Nic z tego. W ciele jesteście śmiertelni. Wszyscy umrzemy. Pochowają was. W pewnym czasie staniecie się szkieletem albo garstką popiołu. Pamiętajcie, że mamy cały czas pewną wizję, którą miał Ezechiel. Ona czegoś dotyczy duchowego. Czy twój szkielet będzie znów kiedyś ruszać się i klekotać? Czy twój szkielet kiedyś się poruszy i zatańczy może? Co możesz zrobić, aby twój szkielet zaczął się ruszać, grzechotać? Nic. Nic nie możesz zrobić. Ale Bóg coś może zrobić. I słuchajcie, co Bóg powiedział. Prorokuj więc i powiedz im. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby. Wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan. Gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie. I ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Czemu śmierć przeraża i jest tak bolesna? Ponieważ grzech jest straszny. Ona jest wynikiem grzechu. On jest tak potworny i straszny, że wprowadził śmierć. Ale Bóg powiada, ludu mój, wyprowadzę cię z grobu. Nawet jeśli twoje ciało umrze, i kiedyś ci usypią ładną mogiłę, albo ci zbudują jakiś wigwam, albo jakiś grobowiec wielki. Kiedyś z niego wyjdziesz. I Bóg powiada, ja mam moc, aby wzbudzić zmartwych, aby ożywić, aby śmierć nie była już tak mocna. Żyjemy cały czas w otoczeniu duchowego cmentarza, ale Bóg powiada, słuchajcie. Ożyjecie. Jak? Nie dzięki mocy i sile i sprytowi świetnych lekarzy, którzy wynajdą szczepionkę na nieśmiertelność. Nie dzięki tym mądrym rzeczom, ale dzięki mojemu duchowi. To się stanie, mówi Pan zastępów. Bóg może i żaden inny nie może. Tylko On może cię zbudzić z martwych. Nie musisz być przerażony śmiercią i o niej myśleć. Chociaż ona towarzyszy naszemu życiu codziennemu. Codziennie słyszycie o ludziach, którzy zginęli lub zmarli, lub w otoczeniu mieliście ludzi, którzy odeszli do wieczności. Ale to nie musi przerażać. Kiedy potrzebujesz Bożego dotknięcia i potrzebujesz Bożego uzdrowienia, gdy wychodzisz i prosisz o modlitwę, o uzdrowienie, pamiętaj, uzdrowienie może przyjść, ale nie módl się o nieśmiertelność, bo i tak kiedyś umrzesz. Chyba, że przyjdzie Pan w międzyczasie i zabierze nas i przemieni nas i będziemy z Nim razem. I mam dla was dobrą wiadomość. My, jako ludzie wierzący i w tej społeczności też, stosujemy niekonwencjonalne metody w życiu. Mamy chirurgię plastyczną bez blizn. Kiedy Bóg cię dotknie i zmieni, nawet nie zostają blizny. Będziesz inny. To poorane, poharatane oblicze grzechem. Gdy Bóg zmienia, myślę, że potwierdzicie, że staje się inne. Nagle te zmarszczki, ten wygląd 80-letniego starca zmienia się i okazuje się, że człowiek ma 40 lat dopiero i elegancko wygląda. Chirurgia plastyczna bez blizn. Gdy Bóg mówi przez swoje słowo, a Duch Święty dotyka twojego życia, wchodzi do twojego serca, wchodzi do twojego życia, to ożywcze tchnienie, jesteś inny. Stosujemy, kochani, odnowę biologiczną, jakiej nie zna ten świat. Mam dla was taką ofertę. Nie musicie chodzić do gabinetów odnowy biologicznej. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. To jest Boża odnowa biologiczna. To jest Boże posilenie. To jest Boże prowadzenie. A martwi, szkielety nie straszą. Oto tajemnicę wam apostoł Paweł powiada, objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Czy na pewno nie mówią o bajce? Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. Każde pole suchych kości ożyje, gdy zachowamy właściwe proporcje, gdy Duch Święty i my. Nie bój się konfrontacji z lekarzem, gdy modliłeś się o uzdrowienie. Duch Święty najpierw, a potem my. Najpierw Duch Święty niech dotknie twojego życia, a potem my. Bóg się nie boi ludzi. To częściej ludzie Boga się obawiają. Konfrontacji z Nim, bo się coś może zmienić. Bo trup ożyje. Duch Święty i my. Pozwól Duchowi Świętemu być tchnieniem twojego życia. I siostry i bracia, chciałbym, abyśmy się dziś też modlili. Potrzebujesz napełnienia Duchem Świętym? To módl się, proś o Boże wypełnienie. Nie myśl, że jak włożę na ciebie ręce, to już wklepię ci Ducha Świętego. Nic z tych rzeczy. To nie jest czarna magia. My takich rzeczy nie praktykujemy. Módl się o Boże dotknięcie. Módl się o Słowo. Módl się o ożywcze tchnienie. Kiedy masz problem z małżeństwem, kiedy ono już jest jak, suche jak wiór, proś Pana, przyjdź ożywcze tchnienie. Ożyw moje małżeństwo. Ożyw nasze relacje. Pozwól mi spojrzeć na moją żonę inaczej. Ale zanim to zrobisz, spójrz najpierw w lusterko, jak ty wyglądasz. Przyjdź przed Boży tron i powiedz, Panie, zmień moje relacje. Żono, módl się. Panie, zmień mój wzrok, moje spojrzenie. Ciągle myślisz sobie, ten stary ramol tu się kręci po mieszkaniu. Jakby był młodszy, byłoby ciekawiej, co? Panie, zmień mój sposób myślenia, mojego postępowania. Panie, ożyw te suche kości, bo już patrzeć na niego nie mogę. Zrób coś. Nie chcę stracić go. Nie chcę zmienić mojej sytuacji w ten sposób, że rozedrzeć to. Masz problem jako młody człowiek? To stań przed Bogiem. Powiedz, Panie, pozwól mi doświadczyć twojego dotknięcia. Ja już zrobiłem tyle rzeczy. Próbowałem różnych rzeczy. Ale to nie dzięki mocy i sile i moim staraniom się coś może zmienić. Ale dzięki twojemu duchowi. Zmieni się. Może się zmienić. Tak wiele rzeczy może się zmienić. Masz lęk, a pod tym słowem umieśćmy wszystkie inne rzeczy, których nie dopowiedziałem, których nie wymieniłem, bo by to zajęło nam wiele czasu. Masz jakiś problem, nieokreślony i nie wiesz, jak z nim sobie poradzić. Żadne siły nie pomogą. Żadne rady, żadna książka nie daje odpowiedzi. Przeczytałeś ich kilkanaście może już i ciągle nie znajdujesz odpowiedzi. Przyjdź, ożywcze tchnienie. Nie w mojej mocy, nie w mojej sile to się stanie, ale Duch Święty to zmieni. Pozwól Duchowi Świętemu być tchnieniem twojego życia. Boisz się śmierci? Boisz się tego, co będzie po śmierci? Stań przed Bogiem i powiedz, Panie, boję się tego. Nie wiem, jak się moje ciało będzie bronić, ale wiem, Kto jest moim zmartwychwstaniem? Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby ogłosił ludziom zmartwychwstanie, życie. I powiedział, przechodzicie tylko przez chwilę, przez trudny moment. Ale po drugiej stronie, na tych, którzy pozwolili, by Duch Święty prowadził ich życie, pozwolili, by Słowo Boże ich zmieniało, będę czekał. Tam jest Twój dom, Twoje miejsce. Tam Cię z radością powitają. Tam oczekują na Ciebie. Nie musisz się bać. Nie musisz robić wiele rzeczy, by zapomnieć. Nie musisz stanąć na głowie, by jakoś zapomnieć o tym, co przed Tobą. Ale możesz stanąć na duchowych nogach i powiedzieć Bogu, przyjdź ożywcze tchnienie. Niech to pole suchych kości zacznie poruszać się. Chcę tego świętego klekotu szkieletów, które będą obrastać w mięśnie, w ciało i w skórę. Chcę widzieć tych plastycznie przez Boga zmienionych, niezwykłych ludzi, którzy pokochali Jezusa Chrystusa i zmienili się. Nie w sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Siostro, bracie, przyjacielu, jeśli potrzebujesz Bożego dotknięcia, Bożej zmiany, Bożego poruszenia, czekasz, że tu się coś zmieni, że może dla ciebie ten sarkofag, w którym jesteś dzisiaj, myślisz sobie, to też pole suchych kości, to też jakiś sarkofag, to spraw, żeby on ożył, bo ty jesteś martwy. To ty potrzebujesz ożywienia, nie te mury. To Bóg wypełni życiem to miejsce i będziesz biec z radością. Wierzę, że to miejsce wypełni się tymi, których Duch Święty poruszy, których Duch Święty zmieni, których Duch Święty przyprowadzi w to miejsce. Potrzebujesz w jakiejś dziedzinie swojego życia Bożego dotknięcia, Bożej zmiany. Ale jeśli potrzebujesz modlitwy, to jako dowód tego, że masz to pragnienie, że chcesz jakiejś zmiany, chcesz nowego życia w Bogu, nowego narodzenia, ale nie chcesz się zadowolić tylko na nowonarodzeniu, chcesz mieć moc w swoim życiu, to masz tutaj takie wolne miejsce, aby przyjść i stanąć, to zadeklarować. Potrzebujemy Bożego dotknięcia, Bożej mocy. Jeśli potrzebujesz, będziemy się wspólnie modlić.